Od urodzenia nosimy w sobie silną potrzebę akceptacji. I żeby jej nie stracić, bardzo często robimy rzeczy, które niekoniecznie pochodzą z głębi naszego serca. Na przykład niektórym ludziom przytakujemy, chociaż wewnętrznie nie mamy takiego przekonania, że mówią właściwie. Albo przemilczamy niektóre sytuacje, chociaż na końcu języka mamy reakcję, żeby się odezwać, żeby powiedzieć, że tak nie można. A czasem robimy nawet rzeczy dla nas upokarzające, żeby tylko nie stracić akceptacji pewnych środowisk czy konkretnych ludzi. Jest w nas lęk przed odrzuceniem. Już od dziecka w grupie rówieśniczej, w klasie szkolnej, na podwórku zabaw boimy się odrzucenia i bardzo sobie to cenimy, że jesteśmy akceptowani, lubiani, że inni chcą być z nami. W środowisku zawodowym tak samo boimy się odrzucenia. Nie chcielibyśmy pracować w miejscu, gdzie ludzie nie akceptują nas. W życiu społecznym wyrzutek społeczeństwa to jest jedno z najbardziej przykrych określeń, jakie może nas spotkać. Pamiętam z okresu mojego dzieciństwa, gdy miałem 12 lat, zostałem wyrzucony z lekcji religii, bo zacząłem rozmawiać z księdzem i pokazywać mu w Nowym Testamencie pewne słowa, które go bardzo zdenerwowały i na oczach dwóch klas wziął mnie za klapeczki od marynareczki małej, dociągnął do drzwi, otworzył drzwi i wypchnął. I to było przykre bardzo dla mnie. Bardzo to przeżywałem wtedy, bo to równało się wyrzuceniu z lokalnej społeczności jako heretyk, jako innowierca, tak zwany zielony. Za mną śpiewali później zielono mi, zielono mi. To nie było łatwe w tamtych czasach. Chociaż nie jest przyjemnie być wyrzuconym z jakiegoś towarzystwa, to jednak nie zawsze odrzucenie jest przeżyciem szkodliwym. Bywa, że wiąże się ono z czymś korzystnym dla człowieka. Bo gdy na przykład grupa rówieśnicza odrzuca młodego człowieka, dlatego że się pilnie chce uczyć i przypinają mu łatkę kujona, to w zasadzie jest dla niego korzystne, bo przestają go ciągać na wagary, bo przestają mu zawracać głowę całymi nocami jakąś rozrywką i on może się uczyć w tym czasie i potem pójść na studia i potem osiągać coś w życiu znaczącego, podczas gdy oni kończą gdzieś tam pod sklepem spółdzielczym. Odrzucenie czasem stanowi też cenę właściwej przynależności. Gdy przyłączasz się do jednych, narażasz się na odrzucenie drugich. Tak to właśnie bywa i tak jest z odrzuceniem ze względu na Jezusa. Przekonamy się o tym, rozważając dzisiaj ewangeliczną opowieść o człowieku niewidomym od urodzenia, która znajduje się w Ewangelii świętego Jana w 9 rozdziale. I zapraszam, abyście otworzyli swoje Biblię na tym 9 rozdziale Ewangelii Jana, bo przy tym rozdziale spędzimy nasze dzisiejsze rozważanie. Zacznijmy tę naszą opowieść od kilku słów wyjaśnienia, czym była synagoga Izraelu w czasach Jezusa. Otóż synagoga odgrywała bardzo ważną rolę w życiu społecznym. Była nie tylko ośrodkiem życia religijnego, ale także grupowała całe społeczeństwo. Wszyscy Żydzi byli jakby zgrupowani wokół synagogi. Ona zawierała w sobie coś więcej niż tylko modlitwę, niż tylko czytanie Tory, ale też całe życie społeczne się wokół niej toczyło, życie kulturalne. Wszystko było wokół synagogi. I kto do niej nie należał, był wyrzutkiem społeczeństwa. Każdemu Żydowi zależało na tym, żeby być członkiem tego zgromadzenia synagogalnego, w jakimkolwiek by to nie było mieście, bo jak wiadomo, przez wiele wieków Żydzi byli w rozproszeniu i zawsze o to samo chodziło, żeby należeć do synagogi. I oto w tym towarzystwie synagogalnym, ludzi, którzy funkcjonowali, może jedni lepiej, drudzy gorzej, ale ogólnie można powiedzieć, że to taka społeczność, jest społecznością szczęśliwą, jeśli ludzie się trzymają razem, dbają o siebie wzajemnie, jeśli się wspierają wzajemnie, tak trochę jak zbór, prawda? Dobrze jest należeć do zboru, dobrze jest być w społeczności, mieć to wsparcie ze strony współwyznawców. I tak było też z Żydami w okresie, gdy chodził Jezus. Wprawdzie byli na swojej ziemi, ale pod okupacją i synagoga była takim ośrodkiem, który dawał im oparcie. I oto w tym towarzystwie mamy człowieka, pojedynczego człowieka, który nie prowadzi szczęśliwego życia w pełnym tego słowa znaczeniu. Od pierwszego wersetu czytamy: na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Pomyślmy przez chwilę o tym człowieku niewidomym od urodzenia. Całe dzieciństwo pozbawione kolorów. To nie jest przyjemne. Ileż my mamy radości z tego, że jest kolorowo. Dzień dziecka, kolorowy, baloniki, wesoło, kwiaty, radość, błyszczące słodycze. Wszystko ma swoje kolory, piękny świat. A ten człowiek ciemność, szarość. Dzieciństwo bez zabaw z rówieśnikami, bo się nikt z nim nie chciał bawić, bo jak się bawić z niewidomym? To trudna sprawa. Nawet chowanego się nie można zabawić. Gdy przyszedł 12 rok i każdy chłopiec w Izraelu w tym czasie po raz pierwszy mógł odczytać Torę w synagodze, on nie mógł tego zrobić, bo jeszcze Braille'a wtedy nie mieli. Taki był jego los. Odczuwał zapachy, ale nie miał obrazu, a my zapachy kojarzymy z obrazami. I oto Pan Jezus, nasz Zbawiciel. On zauważa każdego człowieka, zwłaszcza tego, komu jest ciężko. Ubiegłą niedzielę mówiliśmy o Samarytance. Musiał iść przez Samarię, żeby ją spotkać. A teraz zobaczył tego niewidomego. Jego miłość dosięga nieszczęśliwych osób. Bóg widzi, co jest w sercu człowieka, z czym człowiek się zmaga, z czym sobie nie radzi, co jest dla niego problemem. I chwała mu za to, że on w tym całym towarzystwie wyłuskał tego człowieka, zobaczył go. Szósty werset czytamy: po tych słowach splunął na ziemię. Ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Chociaż w społeczeństwie ogólnie nie ma miejsca dla Jezusa, to Jezus nie obraża się i ma w swoim sercu miejsce dla ludzi, którzy są w potrzebie. W potrzebie, której to społeczeństwo nie jest w stanie zaspokoić. Oni mogli go najwyżej podprowadzić kawałek, mogli mu pomóc w tym czy w tamtym, ale nikt z nich nie potrafił mu przywrócić wzroku. A Jezus dokonał tego. Uzdrowił tego człowieka, uzdrowił przy użyciu śliny, to jest dosyć nietypowe, interesujące. Było to zgodne z powszechnie stosowaną starożytną praktyką, bo wierzono, że ślina ludzi wybitnych ma właściwości lecznicze. Jezus zrobił tak właśnie, że uczynił błoto z śliny i uzdrowił go. I w lokalnej społeczności zawrzała dyskusja. Zaczęło się. Jak Pan Jezus czegoś dokona, to zawsze to wywołuje dyskusję. Od 18 wersetu do 23 czytamy, że w tej dyskusji rodzice tego człowieka, dorosłego już człowieka, przyjęli postawę asekuracyjną. Dlaczego? Właśnie już o tym trochę powiedzieliśmy. Żydzi jednak, czytamy, nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy, lecz jak to się stało, że teraz widzi albo kto otworzył mu oczy, nie wiemy. Zapytajcie jego, jest dorosły, niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły, zapytajcie jego. Wyczuwacie ten lęk przed utratą akceptacji, lęk przed odrzuceniem w rodzicach? Oni się już zorientowali, że opowiedzenie się za Jezusem będzie się wiązać z odrzuceniem. Żydzi już to jakoś tam ogłosili. Może nie na słupach ogłoszeniowych, ale już było wiadomo, było tajemnicą poliszynela tak zwanego, że jeśli ktoś będzie pozytywnie mówił o Jezusie, to zostanie wydalony z synagogi. Dlatego nie chcieli się wypowiadać, nie chcieli narazić opinii publicznej. Niby odpowiadali, ale tak nie mówiąc niczego, co mogłoby nie spodobać się ludziom mającym władzę. Taką postawę przyjęli, okazali się ludźmi bez kręgosłupa, a ich wypowiedzi były bez żadnego wyrazu. Ale ten uzdrowiony człowiek postanowił nie milczeć. Ten uzdrowiony, który doświadczył cudu, doświadczył dotknięcia Bożego, wiedział, że coś się z nim konkretnie stało, postanowił nie milczeć. Podjął dyskusję z faryzeuszami, z tymi przywódcami, którzy żądali od niego przyjęcia ich punktu widzenia wbrew temu, co on doświadczył. 24 werset czytamy. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił, jak otworzył ci oczy? A on, już wam powiedziałem, nie dość wam, co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy, skąd jest. Uzdrowiony na to. A to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Jak widzimy, prostolinijne, szczere myślenie tego człowieka rodziło pytania, które zaczęły prowadzić go do poznania prawdy, do poznania Jezusa. On był prostym człowiekiem i dociekał. I w tej dyskusji z uczonymi i faryzeuszami okazał się dużo bardziej spójny w swoim myśleniu niż oni. Faktycznie oni go pobudzili do tego trzeźwego myślenia, bo raz powiedzieli, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem w 24 wersecie, a w 29 ten natomiast nie wiemy skąd jest. No to coś tu nie halo z tym ich stanowiskiem. Jeśli wiedzą, twierdzą, że jest grzesznikiem, to powinni wiedzieć skąd jest. Jak nie wiedzą skąd jest, to jak mogą twierdzić, że on jest grzesznikiem? Oni po prostu ustanowili sobie jakieś stanowisko i kazali mu je przyjąć, a ono przeczyło trzeźwemu myśleniu. Gdyby ten człowiek nie był z Boga, rozumował, uzdrowiony, to by nie mógł takich rzeczy zrobić, bo Bóg wysłuchuje ludzi bogobojnych, jak wnioskował. On myślał, ale ich zdaniem on nie był od myślenia. On miał tylko przyjąć to, co jemu powiedzieli, bo oni byli tymi mądrymi faryzeuszami, uczonymi w piśmie, przywódcami. Ale ten człowiek nie dał się zbić z tropu. Miał odwagę w oczy powiedzieć im, co myśli. Niewiele jeszcze wiedział o Jezusie, ale już wiedział coś na pewno, że był ślepy, a teraz widzi. To było jego doświadczenie z Jezusem związane. I to jest faktycznie typowe dla wszystkich, którzy dostąpili dotknięcia Bożego, nawiedzenia Bożego, spotkania z Jezusem Chrystusem. To jest ten fenomen, że chociaż jeszcze na początku niewiele możemy o Jezusie powiedzieć, niewiele rozumiemy, ale już to wiemy, że coś w nas się stało, że coś w nas się zmieniło, żeśmy dostąpili jakiejś wewnętrznej przemiany. To jest ten cud i tego jesteśmy pewni i tego nikt nam nie jest w stanie odebrać. Dlatego też człowiek uzdrowiony jasno określił siebie samego w otoczeniu sąsiadów, gdy zaczęli spekulować na jego temat, tam różne rzeczy mówić odnośnie jego urodzenia. Ósmy werset mówi, wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie jest ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Nie był jeszcze znajomym Jezusa, nie miał jeszcze relacji z Jezusem bliskiej, ale już wiedział, że Jezus dokonał cudu w jego życiu, że go uzdrowił, że zmienił jego los. I zwróćmy uwagę, że nie stronił, nie unikał jednoznacznych stwierdzeń, nie próbował jakoś tak wymijająco odpowiedzieć. Złożył jednoznaczne świadectwo o Jezusie przed ludźmi mającymi władzę, wpływ na społeczeństwo. Tak, w 13 wersecie czytamy, zaprowadzili go zatem jeszcze niedawno niewidomego do faryzeuszów, a właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok i powiedział, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów twierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków i doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego, co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i odpowiedział, jest prorokiem. Samarytanka też to samo powiedziała, pamiętacie, tydzień temu żeśmy rozważali. Panie, widzę, żeś prorok. Miał już to świadectwo o Jezusie i jasno to powiedział. I miał świadomość, że z powodu sympatyzowania z Jezusem i wiary w Niego jako Chrystusa, Mesjasza, można zostać wyrzutkiem społeczeństwa. Jego rodzice postanowili jednak ocalić swoje dobre relacje z całym otoczeniem i raczej unikali powiedzenia czegokolwiek dobrego o Jezusie. Natomiast ten powiedział wyraźnie, Jezus, on jest prorokiem. Tyle wiedział, tyle czuł i to powiedział. I wtedy oni się oburzyli. W 34 wersecie czytamy, wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. To była ich reakcja. Wiadomo, że się nie urodził w grzechach, bo Jezus już to wcześniej powiedział, że nie on zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby na nim się objawiły dzieła Boże. Ale ci na to w ogóle nie zwracali uwagi. Oni po prostu unieśli się Im się to nie spodobało, że jakiś tam prostaczek próbuje ich pouczać i mówić o Jezusie i konkludować, że to musi być ktoś dobry, ktoś od Boga, skoro takie rzeczy uczynił, że takiego cudu dokonał na jego własnym ciele. Oni go zbesztali, poniżyli go, jak przeczytaliśmy, i ostatecznie go wyrzucili. To znaczy wyrzucili go ze swojego otoczenia, wyrzucili go nie tylko z tego pomieszczenia, w którym był, ale wyrzucili go z synagogi, z tego towarzystwa. Jest tu greckie słowo, które znaczy wyrzucić, zepchnąć, wypędzić, wygnać, oddalić. Jak czytamy zepchnąć, to kojarzymy od razu los Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego rodzinnym Nazarecie, gdy stanął w synagodze, odczytał fragment Izajasza i powiedział, że teraz się wypełnia to słowo w ich uszach, a oni jak się oburzyli, jak oni się wtedy unieśli, że go wzięli, wypchnęli poza miasto i chcieli go strącić ze skały. Zerwali się, jak czytamy w Łukasza 4,29, wypchnęli Jezusa z miasta, zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto, chcieli go strącić w dół. Taki los spotkał naszego Pana w miejscu, które było jakby Jego. No nie jakby, było Jego. On do swej własności przyszedł, czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, ale swoi go nie przyjęli. Odrzucili go, odtrącili. I niewidomy po uzdrowieniu przez Jezusa został wyrzucony z synagogi. Stała się jakaś tragedia? Czy też uzdrowiony człowiek dzięki temu stanął na progu czegoś wielkiego, czegoś nowego? Właśnie dlatego, że go wyrzucili. Wyrzucenie nie jest przyjemnym przeżyciem, to prawda. Jednak wyrzucenie z kręgów sprzeciwiających się Duchowi Świętemu to jest pozytywne zdarzenie. To otwiera człowiekowi drogę do głębszego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Bo jest cała głębia skarbów duchowych, tajemnic w Chrystusie, które są zakryte przed nowonawróconym, chyba że on właśnie przejdzie ten proces, że zostanie odrzucony przez ten świat i wtedy Pan przychodzi, aby objawiać mu te tajemnice. Bo on nie objawia swoich tajemnic komuś, kto całymi dniami ogląda TVN24, i słucha cały czas łup-tupu i muzyki i tak dalej. On nie objawia swoich tajemnic przed kimś, kto ciągle żyje tylko w internecie, kto ciągle tylko zajmuje się rzeczami tego świata, kto gania za przyjemnościami, kto myśli cały czas tylko o lodóweczce i drepcze do lodóweczki i w kuchence różne jedzonko robi to takie i niam, niam, niam i jeszcze do internetu daje. On nie objawia swoich tajemnic przed ludźmi, którzy żyją powierzchownie. On ma wielkie tajemnice, ale dla tych, którzy są gotowi zrezygnować, stracić to wszystko. Jezus, czytamy 35 werset, Jezus usłyszał, że go wyrzucili. To jest bardzo ważne zdanie. Jeśli gdzieś coś stracisz ze względu na Jezusa w tym świecie, jeśli z czegoś zrezygnujesz, Jezus to zobaczy. Jezus to usłyszy. On usłyszał, że go wyrzucili. I gdy go odnalazł, zapytał, zwróćmy uwagę, on go zaczął szukać. Jezus, Syn Boży, zaczął szukać młodego faceta, gdzieś tam szukać, gdzie jest ten, kogo uzdrowiłem, gdzie on mieszka, zaczął się rozpytywać, bo usłyszał, że go wyrzucili z powodu Jezusa. I gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, Jest nim ten, którego już widziałeś, a widziałeś dla tego człowieka, to nie było przeżycie powszechne. To się zaczęło dopiero w momencie, kiedy go Jezus uzdrowił. Jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia. A on: wierzy, Panie. I złożył mu pokłon. Piękna historia. Uwierzył w Syna Człowieczego. Uwierzył w Syna Bożego. Otworzyły się przed nim nowe horyzonty. Nowy rozdział życia, nowa jakość życia. Ale zwróćmy uwagę, to się stało wtedy, gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili. Mógł tak rozmawiać z faryzeuszami, z wszystkimi ludźmi, żeby go nie wyrzucili. Że może by nawet z niego zrobili maskotkę jakąś, żeby się w synagodze pokazywał co jakiś czas i mówił: to ja jestem, ja był, nie widziałem, a teraz widzę. Ja nie wiem, jak to się stało, cud w naszej synagodze się wydarzył. Mogliby tak jakoś wygładzić, żeby nie dotykać tej sprawy Jezusa z Nazaretu, który był kością w gardle dla tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. I tak to jest do dzisiaj, że tym języczkiem uwagi jest nasza postawa, jeśli chodzi właśnie o kwestię odrzucenia przez świat. Jeżeli zależy nam bardzo na tym, żeby zachować nasze życie, zachować nasze kontakty, nasze relacje, żeby nic nie stracić. Pan powiedział: jeśli kto chce swoje życie zachować, to je straci. A kto straci swoje życie dla mnie, to znaczy wyrzeknie się tego wszystkiego, tych wszystkich przywilejów, pozycji, jakie miał i z powodu Jezusa będzie gotów przyjąć to odrzucenie, to ten znajdzie swoje życie. Na wieki jest taka obietnica Słowa Bożego. Jeśli chcielibyśmy zachować wszystkie nasze dotychczasowe przyjaźnie, kontakty, nasz styl życia, to chcę też powiedzieć na podstawie tej historii, że duchowe tajemnice, świat duchowy, wielki, wspaniały świat duchowy, który prowadzi nas w stronę wieczności, pozostanie poza naszym zasięgiem. Pozostaniemy na poziomie powierzchownego chrześcijaństwa, które pozoruje naśladowanie Jezusa, ale w rzeczywistości wiarą w Jezusa nie jest. Są ludzie, którzy tak bardzo chcą uniknąć poczucia odrzucenia, że ukrywają swój związek z Jezusem. Są tacy chrześcijanie dzisiaj również, którzy nie przyznają się za bardzo do swojej wiary w Jezusa w swoim środowisku, bo to zawsze ich jakoś tam naznacza społecznie, jakoś zaczynają mówić o nim, że to nawiedzony, mówić o nim, że on jest jakiś tam heretyk albo jakiś fanatyk religijny. Są ludzie, którzy tak sobie cenią, tak się kurczowo trzymają swojego miejsca w społeczeństwie, pozycji, jaką tam mają, obojętnie jakie to jest środowisko, tego uznania, jakie mają, począwszy od tego, że mają uznanie, że mają najmocniejszą głowę i mogą wypić ile wlezie i się nie zachwieją, po to, że mają uznanie, że są profesorami, czy tam doktorami, czy tam czymś, że są mądrzy. Tak sobie to cenią, że się boją odezwać głośniej o swoim związku z Jezusem, jeśli mają ten związek, że zatrzymując, czy kurczowo trzymając się tej akceptacji świata, tracą coś znacznie ważnego, bo tracą społeczność z Synem Bożym. I chciałbym dzisiaj przez tę historię zachęcić nas, bracia i siostry, przyjaciele, byśmy odrzucenie ze względu na Jezusa zaczęli traktować jako nasz zaszczyt, a nie stratę. Żebyśmy wreszcie przestali się obawiać odrzucenia ze strony świata, ze strony naszego środowiska, naszych krewnych, naszych bliskich, naszych znajomych z pracy. Dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Wspominamy Jego śmierć za nasze grzechy. Jaką wartość miałoby to wspominanie, gdybyśmy gdzieś tam w głębi duszy przechowywali pragnienie, żeby się jednak przypodobać światu, żeby nie stracić akceptacji w oczach tego świata, żeby nie stracić naszych przyjaciół, przyjaźni, tego poczucia, że jesteśmy lubiani, akceptowani. Jakie to by miało znaczenie, żebyśmy dzisiaj wyciągali rękę po chleb i po wino, a w duszy mieli taką myśl, żeby tylko nie stracić tu czegoś w świecie, bo ten świat jest taki atrakcyjny. Nasz Pan, przypominam, gdy umierał, to nie umierał w sercu miasta, nie umierał tam na salonach Jerozolimy, nie umierał w otoczeniu świty. On umierał gdzie? Poza miastem, poza bramą umierał. Słowo Boże mówi w Hebrajczyków 13:12, dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. Pomyślmy, On, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, żeby nas ratować, żeby otworzyć nam drogę życia, drogę zbawienia, dał się pohańbić, odrzucić przez swoich, do których przyszedł. Dał się uznać za pospolitego przestępcę i poniósł śmierć najbardziej haniebną w tamtych czasach, śmierć krzyżową, którą uśmiercano wyłącznie pospolitych przestępców. On to zrobił poza miastem. Golgota leżała poza murami Jerozolimy. Jakże my byśmy dzisiaj mieli, jeśli w ogóle w Niego wierzymy, jeśli chcemy Go naśladować, jakże byśmy mieli myśleć, że nasze miejsce jest na salonach, że nasze miejsce jest w towarzystwie, nasze miejsce jest w kręgach opiniotwórczych, nasze miejsce jest na topie. Jakże mielibyśmy myśleć, skoro On sam powiedział, że nie może być uczeń nadmistrza. Słowo Boże mówi, że uczniom Jezusa na tym świecie nie są pisane salony i zaszczyty. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy, że ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ale ta tułaczka, to odrzucenie, to nie jest los na zawsze, to jest los w tym świecie. Natomiast przyszłość, natomiast wieczność to chwała. Chwała dla tych, którzy ze względu na Jezusa gotowi są przyjąć dzisiaj każde poniżenie i odrzucenie. Przed każdym chrześcijaninem jest alternatywa. Przed nami również tutaj zgromadzonymi. Z jednej strony naturalna, podświadoma obrona przed odrzuceniem, bo nikt nie lubi być odrzucanym. Od dziecka po grób nikt nie chce być odrzucanym. Z drugiej strony wartość bycia blisko Jezusa, bycia z Nim, bycia po Jego stronie, bycia w relacji bliskiej z Nim. Alternatywa pojawia się, ponieważ istnieje całkowity brak zgody między światem a Chrystusem. Nie można tego pogodzić. Nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Chrystusa. Nie da się. Nikt nie może dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie miłował, a drugim pogardzi, albo tego się będzie trzymać, a od tamtego się odwróci. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jezus wielokrotnie mówił o tym, że trzeba dokonać wyboru. Opowiedzenie się za Chrystusem, jawne składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie grozi odrzuceniem, nawet przez najbliższych, nawet przez matkę i ojca, przez własne dziecko. Uzdrowiony niewidomy nie przestraszył się groźby odrzucenia, wyłączenia z synagogi. Chciałbym zachęcić nas, byśmy koniecznie podejmowali decyzję ze świadomością, że odrzucenie przez świat działa na naszą korzyść. składajmy świadectwo o Jezusie Chrystusie, jak ten uzdrowiony. W każdych okolicznościach przyznawajmy się do Jezusa. Mówmy o naszym związku z Nim, o naszej wierze w Niego. Nie patrzmy na to, jak ludzie zareagują. Nie bójmy się wyrzucenia ze świeckich kręgów, bo faktycznie to jest nasza szansa. Odrzucenie ze względu na Jezusa to nasza chwała i zaszczyt. I niech ta lekcja Słowa Bożego poprowadzi nas jutro, pojutrze, każdego następnego dnia. Niech nasz związek z Jezusem stanie się oczywisty dla całego naszego środowiska. Niech nasz pracodawca o tym wie, kim jesteśmy. Niech nasi towarzysze, którzy z nami pracują. Niech w szkole, jeśli się uczymy jeszcze. Niech wszyscy wiedzą, że jesteśmy uczniami Jezusa. Że dostąpiliśmy czegoś niezwykłego. Jego dotknięcia, uzdrowienia. Jeszcze niewiele może wiemy o Jezusie, jak ten uzdrowiony niewidomy. Ale jedno wiemy, że On zamieszkał w naszych sercach, że jest Panem naszego życia, żeśmy Go zaprosili, że chcemy z Nim przeżywać życie. Niech to będzie jasne. I niech nas to kosztuje. Niech nas to kosztuje odrzucenie. Nie bójmy się odrzucenia. Bo to odrzucenie oznacza jednocześnie przyjęcie. I to ba, przez kogo przyjęcie? To odrzucenie oznacza przyjęcie przez Najwyższego, przez Króla Królów i Pana Panów, przez Tego, który daje życie wieczne, przez Tego, który zapewnia nam całą przyszłość, którego Królestwo niebawem się objawi i Jego Królestwo nie będzie końca. Powstańmy i podziękujmy Panu, że pokazuje nam w swoim Słowie, abyśmy się nie bali, nie lękali odrzucenia, nie zabiegali za wszelką cenę o akceptację tego świata. Zabiegajmy o to, co w górze. Myślmy o naszym Panu i niech nasze otwarte świadectwo o Nim zaświadczy, że Go kochamy, w Niego wierzymy i że sobie związek z Nim cenimy ponad wszystko. Pomódlmy się wspólnie razem. Drogi nasz Ojcze w niebiesie.